Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Moją dzisiejszą gościnią jest Zosia Radziwiłł. Zosia mieszka w Warszawie, ma 35 lat i z zawodu jest pedagogzką specjalną. W social mediach znajdziecie ją pod nazwą Latająca Pedagogzka. Na co dzień prowadzi terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu, ADHD i z innymi trudnościami emocjonalno-społecznymi oraz wspiera rodziców. Własną diagnozę otrzymała ponad rok temu. Dziś w doborowym towarzystwie jej psa Lolka rozmawiamy o pracy pedagoga specjalnego, o alternatywnej i wolnościowej edukacji, o edukacji domowej, a także o dziecięcym pierwiastku w nas samych, o potrzebie ruchu i spontaniczności oraz o impulsywności, która przejawia się w przerywaniu innym. I o tym, że pomimo lat i coraz lepiej wypracowanych strategii, wciąż nie umiemy w odpoczynek. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką czwartego roku psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu usłyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że odcinki wrzucam w czwartki co 2 tygodnie. Daty publikacji rozmów znajdziecie w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania, dzielenia się przemyśleniami i do wspierania podcastu finansowo poprzez stronę patronite.pl/ADH Dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć Zosia.
No cześć.
Zosia, pracujesz jako pedagogzka specjalna. Czym różni się Twój zawód od pracy zwykłego pedagoga?
To są bardzo zbliżone zawody. Właściwie trochę ten sam, podzielony na 2 mniejsze obszary, można tak by powiedzieć. Ogólnie pedagog to praca z drugim człowiekiem. Pedagog specjalny pracuje z osobami, które potrzebują, jakby to powiedzieć, wrócić do społeczeństwa, przywrócić ich do funkcjonowania społecznego. Czyli właśnie jak ja jestem pedagogzką specjalną, to ja pracuję z dziećmi z cechami spektrum autyzmu, czy z ADHD, czy z różnymi innymi trudnościami emocjonalno-społecznymi. I tak, a pedagog pracuje bardziej na tym, co się dzieje tu i teraz, na emocjach, na rozwiązywaniach konfliktu w szkole. Głównie taki pedagog właśnie pracuje w szkole, jako pedagog szkolny. Mhm. No coś takiego.
Czyli tak by grupa dzieci tu jest różnicą.
Zaburzenia czy zaburzenia rozwojowe, głównie tak w tą stronę.
A co sprawiło, że wybrałaś ten zawód?
Wiesz co, wydaje mi się, że droga jest bardzo prosta. Moja mama jest psycholożką dzieci i młodzieży i prowadzi Fundację Opiekuńcze Skrzydła. To jest fundacja dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicy Praga. No i to był mój drugi dom. Tak naprawdę, bo formuła tej fundacji też jest taka domowa, czyli poprzez pokazanie zdrowych relacji, zdrowego domu pracuje się z dzieckiem i ja tam spędzałam mnóstwo czasu. Więc wydaje mi się, że ten kontakt z drugą osobą, taki rodzaj pomagania, po prostu to już przeszło bezpośrednio od mamy. Także pamiętam, że studia były bardzo szybkim wyborem dla mnie i łatwym, więc poszłam na pedagogikę. Trochę, że pedagogika specjalna to trochę był przypadek akurat, bo się zgadałyśmy z moją przyjaciółką ze studiów. Więc tak, no potem ja zawsze zmieniałam. Do końca nie wiedziałam, kim chcę zostać, dlatego zawsze cały ciąg studiów. Równolegle miałam różne praktyki, czy staże w instytucjach kultury, czy w Polskiej Akcji Humanitarnej byłam przez chwilę, czy w teatrach, więc jakby tak zawsze szukałam tego, co lubię i wydawało mi się, nawet studia magisterskie zrobiłam z animacji społeczno-kulturalnej. Wydawało mi się, że to też jest to, ale jednak wróciłam z powrotem do bazy. Dosyć naturalnie mi to wyszło.
A czujesz, że połączyłaś te umiejętności, które nabyłaś w tych różnych miejscach, że teraz jakby to ci się tak zebrało w całość?
Myślę, że tak, ale jak zapytasz mnie, jak to wygląda, to ci nie odpowiem, bo to jest bardzo intuicyjne, bo wszystko, czego się nauczyłam, jest we mnie i jak ja czuję, że komuś to się przyda, to ja też do tego sięgam, nie? Ale nie mam ci powiedzieć jak. Na pewno najwięcej sięgam do studiów podyplomowych z pedagogiki teatru, ale to jest nadal pedagogika, ale tam było bardzo dużo, było takie połączenie, nie? Zawsze miałam dwie takie równoległe drogi, trochę teatralne, trochę pedagogiczne. No ale tam było bardzo dużo pracy z ciałem i odgrywaniem poprzez ciało różnych rzeczy i z tego korzystam dużo w mojej
pracy. A współpracowaliście z jakimiś teatrami tutaj w Warszawie? Ktoś wykładał właśnie u was też, kto jest związany z teatrem, czy raczej to byli wykładowcy z pedagogiki?
Ale masz na myśli...
Na pedagogice teatralnej.
Nie, to było, wiesz co, to jest prowadzony kierunek przez Instytut Teatralny w Warszawie z Instytutem Kultury Polskiej na UW. Więc jak najbardziej to wszystko było bardzo powiązane z różnymi artystami, reżyserami i tak dalej.
I pracą z dziećmi.
Bardziej pracą z drugim człowiekiem.
A z drugim człowiekiem, czyli ta pedagogika nie jest ściśle związana z dziećmi. Ja może gdzieś ją mam.
W ogóle pamiętam jeszcze taką formułkę czy definicję ze studiów, że pedagogika pochodzi ze słowa paidei, czyli prowadzić chyba dziecko rzeczywiście. Ale pedagogika ma mnóstwo różnych rodzajów i obszarów pracy. To może być z osobą dorosłą albo z osobą dorosłą głuchą albo z osobą dorosłą z niepełnosprawnością, taką czy śmaką, nie? Więc to wszystko zależy od wyboru specjalizacji, no ale tego jest pełno.
Ale teraz pracujesz głównie z dziećmi.
Tak, i z nastolatkami.
I co jest dla ciebie najważniejsze w tej pracy?
Dla mnie najważniejsza jest relacja, budowanie poczucia zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Bo ja uważam, że jak ta baza jest, to dziecko chętniej korzysta z tego, co ja mu mogę dać. Temu dziecku. I wtedy jest bardziej gotowe na przyjęcie tego. Do tego jeszcze dorzucam poczucie humoru, bo to bardzo skraca rzeczywiście dystans i poczucie humoru. No po prostu jak jest radośnie i przyjemnie, to łatwiej się w to wchodzi. Lub jak jest radośnie i przyjemnie, to potem łatwiej wejść też w te trudne rzeczy. Nie? Tak sobie o tym myślę. Ja też ze wszystkimi dziećmi, z każdą osobą, z którą pracuję, jestem po imieniu. Bo dla mnie właśnie ta relacja jest ważna, po prostu uważam, że ona prowadzi daleko i długo.
Bo prowadzisz własną latającą pracownię pedagogiczną, pracujesz też w szkole i właśnie chciałam się zapytać, jak wygląda twoja praca tak na co dzień? Możemy to rozdzielić, możemy to jakoś połączyć.
Dobra, ale chodzi ci już o taki kontakt z dzieckiem, tak?
Tak, w sensie jak na przykład, bo ja szczerze powiem, że nie mam za wiele wiedzy na ten temat, więc tak pytam z punktu osoby, której pewnie będziesz musiała to wytłumaczyć od podstaw. Jeżeli masz tą latającą pracownię pedagogiczną, to na przykład co oferujesz albo jaką pomoc, jakie kursy, jak to wygląda, jeżeli można na przykład do ciebie przyjść jako rodzic?
Dobra.
Jeżeli mamy problemy, to zacznijmy od tego. Przejdziemy do szkoły troszkę później.
To zacznijmy najpierw rzeczywiście od mojej pracowni. Ja prowadzę w mojej pracowni treningi umiejętności społecznych w bardzo maleńkich grupach, bo 5 osób. Na dodatek ja rozdzielam na dziewczynki i chłopców, bo zauważyłam, że wtedy mi dziewczynki nie znikają w grupie. No tak,
bo chłopcy są bardziej dominujący?
Dokładnie, tak. Oni potrzebują więcej ruchu, więcej krzyku, więcej energii i wtedy... Spokojna dziewczynka na przykład z cechami spektrum mi tam znika. Więc jakby mi z doświadczenia wyszło, że łatwiej rozdzielić te dwie grupy, żeby miała czas na każdego po kolei. Więc u mnie są właśnie TUS-y, tak zwane w skrócie.
I ile trwa taki TUS?
TUS to jest
dla kogo jest jakby przeznaczony?
Dobra. TUS-y, które ja prowadzę, są dla dzieci podstawówkowych, ale ja się zamykam w takiej grupie wiekowej 7-10 lat. I to jest cykl 10 spotkań tematycznych. To są takie tematy, które wynikają ze szkolenia TUS-owego. To są proste. Na przykład jak prosić o pomoc w miejscu publicznym, jak opowiadać o sobie, czyli umiejętności autoprezentacyjne, jak ćwiczyć asertywność, a co to jest postawa uległa, jak mówić w ogóle nie, jak się nie przejmować krytyką, nie? Za dużo nie powiedziałam, ale wiesz, o co chodzi.
Wiem, o co chodzi i się zastanawiam, dlaczego tego nie ma w szkole po prostu. Tak, w sensie, że to są, jakbyśmy wzrastali z tymi umiejętnościami, już na jakimś takim bardzo bazowym poziomie.
No teraz, przez to, że diagnostyka spektrum autyzmu się tak wyspecjalizowała w Polsce, to te TUS-y często są w szkole. Ale one są dla tych dzieci, które potrzebują, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Nie?
Problemy też tak, w tym zakresie.
Tak, tak. Ja w ogóle kiedyś dostałam wiadomość na Instagramie od jakiejś dziewczyny, już nie pamiętam od kogo, czy będę organizować TUS-y dla dorosłych.
No właśnie, w sensie.
Bo rzeczywiście to jest, ja też uważam, że to jest potrzebne.
To jest takie poradnictwo psychologiczne trochę. W sensie tak mi się wydaje, że w takim poradnictwie można by było wykształcić u
dorosłego. Może bardziej coaching, wiesz? Tak sobie myślę, no bo to w świecie dorosłych to bardziej byłby coaching, jak poradzić sobie z szefem na przykład.
Czyli przychodzimy z konkretnym problemem i wtedy sprawdzamy, jakie umiejętności...
Myślę, że dla dorosłych to byłaby ta wersja, ale ja prowadzę dla dzieci, ja prowadzę dosyć autorski program, znaczy on jest oparty o program taki tusowo-klasyczny, ale te tusy klasyczne mają dużo systemów behawioralnych w sobie, to znaczy, że dużo tam się pracuje karą i nagrodą, jest karne krzesełko, bla, 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 bla. To zupełnie nie moje. Dla mnie najważniejsza jest ta relacja, tak jak mówiłam, i poczucie bezpieczeństwa i zaufania, podążanie za dzieckiem, czyli teraz wprowadziłam na przykład koła ratunkowe. Każde dziecko ma możliwość do wykorzystania koła ratunkowego, gdy czuje, że zaraz będzie brykać. Brykanie oznacza po prostu potrzebę ciała, ruchu. Mhm. Nie? I wtedy takie dziecko może raz wykorzystać koło ratunkowe i będziemy myśleć, co z tym zrobić, nie? Jak zadbać o tą sferę ruchu. U mnie te tusy są bardzo zabawowe, mamy dużo gier, ale mamy też karty pracy, mamy dyskusje, burza mózgów, przedstawienia. Też dla mnie w tusach najważniejszy jest kontakt z rodzicem, czyli że rodzic musi ćwiczyć te umiejętności, bo ja im daję łopatę, ale muszą nauczyć się kopać gdzieś tam ze swoimi.
Tak, bo dziecko wyjdzie pewnie z takich zajęć i zaraz zapomni, prawda? No,
tak,
że
tak.
Coś ćwiczyło, znaczy to na pewno jest pomocne, tak czy tak.
No ale... Mimo, że na każdych zajęciach odnosimy się do tych umiejętności, które już mamy. Ale ja rodzicom po każdym spotkaniu piszę mniej więcej, co robiliśmy, jaki obszar dotknęliśmy i jaka jest praca domowa. Praca domowa zazwyczaj musi być przyjemna, czyli przeprowadź wywiad z jakąś osobą z rodziny. To jest wywiad taki przyjemny, w sensie, że jest też zabawny i dla nich na relacje. Nie? Ale zawsze podkreślam, że to rodzic musi ćwiczyć tą umiejętność w domu. Więc są te tusy.
I to jest co tydzień takie
tak,
spotkanie?
Tak, to jest co tydzień przez 10 spotkań. Tak, coś takiego. I prowadzę też zajęcia indywidualne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Tak to się pięknie nazywa, bo to jest takie zdanie wyrywane z orzeczeń. Jak dziecko dostaje dokument z diagnozą i rodzice decydują się zrobić orzeczenie tak zwane, to tam jest zazwyczaj w zaleceniach wpisane właśnie tusy, albo zajęcie rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Ja takie zajęcia prowadzę, to już jest w trybie indywidualnym. Przychodzą do mnie podstawówkowicze, chociaż czasem się zdarzają też licealiści. I tam sobie rozmawiamy o emocjach, sprawdzamy, gdzie one są w ciele. Tu mi bardzo pomógł mój kurs mindfulnessowy. Zrobiłam taki podstawowy MBSR 8 tygodni. Wszystkim polecam. To naprawdę zmienia życie. I bardzo mi to pomaga uczyć dzieci technik uspokajania się, relaksu. Pokazuję im, że hej, tak naprawdę człowiek lubi ciszę. Naprawdę. To brzmi bez sensu, bo ja jestem też z ADHD. Ale... I z jednej strony lubię ciszę, a z drugiej strony nie lubię ciszy. Więc to jest ten absurd w ADHD. Ale pokazuję dzieciom, że my to lubimy. Też przez mindfulness i pracę z takim ciałem, ja pokazuję dzieciom, hej, zobacz, ta trudność na przykład nie wynika z ciebie, z twojego zachowania, tylko z potrzeby na przykład ciała. Albo jeżeli założymy, że złość jest rodzajem energią, no bo jest energią, dlatego ludzie na przykład się biją, bo ta energia zostaje w dłoniach, albo krzyczymy, bo ta energia jest gdzieś w aparacie mowy, nie? To jak ja to dzieciom pokazuję, że ta energia jest w ciele, i uczę ich wtedy zadbać po kolei, jak tą energię wyciągnąć z ciała, żeby nie wylądować na przykład na czyjejś twarzy.
To są inne metody.
To są inne metody, dokładnie. Więc robię też takie zajęcia indywidualne. Zawsze jestem w kontakcie z rodzicami, co ma plusy i minusy, bo poświęcam wtedy temu jeszcze więcej czasu pracy. Za to nie dostaję wynagrodzenia, ale uważam, że to jest sens, jak rodzice też mniej więcej wiedzą, co się dzieje, żebyśmy mówili w miarę podobnym językiem, czy żebyśmy mieli w miarę podobne wartości. Nie zawsze się to zdarza i udaje. I też raz na jakiś czas przy rozmowie z dzieckiem i ustaleniach wspólnych zapraszam rodziców na takie spotkanie trójstronne. Tak? Czyli jestem ja, dziecko i rodzic lub rodzice. I wtedy sobie to, co ustaliłam z dzieckiem, to opowiadamy rodzicom, nie?
Czyli na przykład, jeżeli widzisz, że dziecko ma jakieś objawy, które mogłyby właśnie na przykład świadczyć o tym, że może to będzie ADHD, może to będzie coś ze spektrum, to wtedy rozmawiasz z rodzicem i mówisz, że może warto byłoby się na przykład wybrać po diagnozę.
Tak, ale takie spotkania są bez dziecka wtedy.
Same, w sensie tak, sam tak, rodzic. Tak, tak.
Ja raczej jak się spotykam trójstronnie, to pokazuję rodzicom i jakby rodzicom pokazuję, jakie macie ekstra dziecko. Bo to się rodzice rzadko mają takie możliwość spojrzenia na dziecko inaczej niż z domu lub własnych oczekiwań.
I też widzą trudności pewnie często.
I widzą większość trudności. I mogą powiedzieć, czym się moje dziecko interesuje, bo to też widać, nie? Ale rzadko widzą tą, rzadko mają okazję. Ja nie mówię, nie przypisuję tu złych intencji, tylko mówię o okazji, nie? Że rodzic rzadko widzi taką buddyjską wrażliwość swojego dziecka. Ja często mówię, że dzieci to taki mały Budda. Słuchajcie, bo ja naprawdę to, co ja słyszę od nich, to jest przecież coś tak pięknego. Ja sobie zawsze, zawsze sobie notuję.
Wysyłasz też czasami na Instagramie takie wiadomości od dzieci do rodziców.
Tak, tak, robimy to czasami. Albo jak ja coś usłyszę od dziecka, to oczywiście anonimowo to sobie puszczam w świat. Ale czasem też zadaję dziecku pytanie wprost, ale to już zależy na jakim etapie relacji jesteśmy, nie? I wtedy mówię, hej, słuchaj, mam takiego Instagrama i na tym Instagramie są sami dorośli. I czy może masz jakąś wiadomość, którą chcesz wysłać do tych dorosłych? No i czasami to jest na przykład, dajcie dzieciom grać w Minecrafta. A ja mówię, ty stary, ale to już pisaliśmy. No to napisz, daj dzieciom grać w Minecrafta jeszcze więcej. Nie? Czasami to są takie wiadomości, ja to szanuję, razem robimy zdjęcie, wybieramy. Razem edytujemy to zdjęcie, ja zapisuję, wysyłam. I nawet nikt nie oczekuje, czy ktoś coś odpisał. Nie? Ale czasami też są... głównie, słuchajcie, słyszę takie wiadomości. Zosiu, przekaż dorosłym, żebyśmy mieli więcej czasu na odpoczynek. I dzieciaki są naprawdę zmęczone. Szczególnie te właśnie z cechami spektrum, czy z ADHD, które muszą cały czas się maskować i dostosowywać, żeby być, stanąć na uszach, żeby być zauważone, albo... takie, jakie dorośli mają oczekiwania. Nie? I to jest wtedy takie przykre, ale ja bardzo słyszę tą potrzebę odpoczynku. To jest, to mnie tak dotyka. I raz miałam taką rozmowę z takim wtedy 6-letnim chłopcem, jak pracowałam w szkole podstawowej. I on tak sobie leży, ma nogi do góry. Ja pytam, ty, co robisz? Odpoczywam. Odpoczywasz od czego? On tak myśli, od siły. Nie? Odpoczywam, odpoczynek od siły i tak jakoś to, takie teksty bardzo we mnie zawsze zostają. Ładne są. No więc ja na takich spotkaniach z rodzicami pokazuję im tą wrażliwą część czystego dziecka, które nie musi spełniać oczekiwań, bo na przykład ja się staram zawsze budować taką atmosferę na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa, ja nigdy ich nie oceniam. Nawet jak ktoś się mnie pyta, Zosia, jak się pisze choinka, czy przez samo H, czy przez CH, ja mówię, napisz tak, jak ci się chce. Nie? Że to jakby, ta ocena nie ma u nas w ogóle znaczenia.
W takim wsparciu emocjonalnym.
Tak. No i w ogóle rozwijaniu takich kompetencji. Więc ja pokazuję rodzicowi takie, takie dziecko. A trzecie to, co jeszcze robię, czekaj, bo to tusy.
Tak, były tusy, była taka zajęcia. Praca w szkole.
Jeszcze mam rodziców, to taka trzecia grupa, której też po prostu przychodzą do mnie sami rodzice, którzy znajdują jakąś trudność rodzicielską. I to są ci rodzice, którzy nie mówią, Zosiu, moje dziecko ma trudno.
Tylko ja
mam trudno z tym, że ono takie coś tam robi.
Bo faktycznie może mieć trudno taki rodzic, w sensie,
no i
że
dziecko, tak, i dziecko ma trudno, i rodzic też ma trudno. Tylko że ja mówię o takiej perspektywie. Niektórzy mi przyprowadzają dziecko i mówią, Zosiu, to moje dziecko ma takie trudności. Ja jakby po prostu zrób coś z tym. A niektórzy mówią, Zosiu, moje dziecko ma takie trudności, pomóż mi jako rodzicowi. Nie?
Czyli taki rodzic też potrzebuje wsparcia.
I taki rodzic, który się do mnie zgłasza i pokazuje, że jest gotowy też do własnej pracy rodzicielskiej, jak najbardziej też do mnie przychodzą.
A czy ty pracujesz wtedy z takim rodzicem, czy odsyłasz go raczej na jakąś, nie wiem, terapię własną? Pracujesz.
A czyli wiesz co, ja to, jeżeli czuję, że jest przestrzeń do terapii własnej i na przykład pytam się, bardzo często się pytam, czy to są lęki twoje, czy twojego dziecka, nie? I sobie sprawdzamy, gdzie jest ten lęk. Jeżeli to jest lęk rodzica, to ja mówię, no słuchaj, no chyba musisz się tym zająć, albo ja ci polecam, no nic nie musisz, nie? Ale ja ci polecam, żebyś tym zajął, czy ty jesteś w tym terapii, czy masz to zadbany ten kawałek, no to sprawdź. I wtedy to jakby odsyłam sobie, po prostu mówię coś takiego i rodzic robi z tym, co chce. O, i to jest taka moja praca gabinetowa. Do tego dochodzą księgowość, ZUSy, SRUSy, numerki Excela, nie? Których nie lubię. To jest ta ciemniejsza strona prowadzenia działalności.
Tak, a pomyślałam sobie jeszcze o, żeby z tobą porozmawiać trochę o sektorze edukacji prywatnej, bo wiem, że sama chodziłaś do szkół prywatnych, pracujesz też w szkołach prywatnych, więc zakładam, że jesteś zwolenniczką trochę tego systemu. Co twoim zdaniem przemawia na korzyść edukacji prywatnej?
Ja tutaj nawet tak ci powiem, tak jak wcześniej raz gadałyśmy, że te miejsca, w których pracuję, to są szkoły czy miejsca edukacji alternatywnej.
A,
czyli to nawet... nie jest systemowe. Po prostu to są wolne szkoły, kooperatywy edukacyjne czy szkoły demokratyczne, bo wierzę, że takie miejsca mają, jakby naprawdę zmieniają edukację. No bo ten system edukacyjny w szkołach taki, jaki mamy, to jakby nie będziemy o tym dyskutować. Znaczy, no nie chce mi się.
Nie ma to, w sensie każdy wie, jak wygląda.
Dokładnie.
Ale to może opowiesz trochę więcej, jak wygląda właśnie na przykład taka edukacja domowa albo ten system kooperatywny, w którym rodzice przeprowadzają na przykład dzieci.
Tak,
tak na edukacji domowej. Co
dobra,
dalej?
To rzeczywiście teraz jest coraz więcej takich inicjatyw edukacyjnych, że rodzice czy nauczyciele widzą, co się dzieje w edukacji systemowej, państwowej, im się to nie podoba. I szukają innych sposobów. I najczęstszym takim sposobem jest edukacja domowa. To wygląda tak, że rodzic zapisuje dziecko w edukacji domowej, musi zapisać to dziecko do jakiejś szkoły systemowej, tak zwanej szkoły macierzystej. Tak, bo jednak w Polsce mamy ten obowiązek edukacyjny i kuratorium musi jednak kontrolować wyniki. Ale jak dziecko jest w edukacji domowej, to sposób nauczania może już być dowolny.
Ale poczekaj, to dziecko jest zapisane, ale tam nie chodzi? Czy chodzi?
Nie, no możesz albo na przykład, jeżeli masz swoje dzieci i masz czas, możesz sama je uczyć w tej edukacji domowej. To znaczy, że masz w domu po prostu ich
Ale uczysz. Nie zapisuje ich wtedy do żadnej szkoły?
Muszą być zapisane w szkole macierzystej.
Okay.
Muszą te papiery się zgadzać, no tak jest. Bo
tylko nie muszą tam chodzić,
nie
mogę ją uczyć w domu.
Tak.
O to pytam.
Okay. Ta szkoła macierzysta ma zapisane, Olga jest w edukacji domowej i wie, że... Okay. Jak Olga się zgłosi do tej szkoły macierzystej, to musi być rozliczona z programu.
Dobra.
Czyli zdajesz egzaminy. Tak w skrócie. Czyli raz w roku...
Czyli edukuję się w domu i idę na egzamin do szkoły...
Tak, dokładnie. I możesz cały program na przykład, nie wiem, nauczyć się go w 3 miesiące, zdać wszystkie egzaminy po tych 3 miesiącach i masz labę.
To brzmi jak nauka na prawie. Naprawdę, byłam przez 2 lata i tam dokładnie tak to wyglądało. Tak, można było nie chodzić. I przyjść tylko na egzaminy. Nie no, śmieję się, to jest w ogóle
ale dużo,
dalekie
dużo rodzin ale... wybiera sobie taką tą ścieżkę, bo wtedy sobie podróżują i wracają tylko na egzaminy, albo zdają egzaminy i potem podróżują, nie?
Czyli to jest bardzo dopasowane do rodziny po prostu.
No jeżeli masz taką możliwość, to możesz sobie dopasować. No, ale są też tacy, którzy pracują i chodzą do pracy i nie mogą zorganizować sami takiej edukacji domowej w swoim własnym domu i wtedy albo łączą się w kooperatywy edukacyjne, czyli na przykład jeżeli ty masz dzieci i ja mam dzieci, to my sobie tak gadamy, hej Olga, a może zwrócimy się na jakiegoś nauczyciela i niech oni i na jakąś świetlicę, nie? I na przykład jest taka grupa rodziców, którzy dokładnie tak działają. Nikt nie zarabia, jakby to nie jest żaden biznes, nie? Rodzice się zwracają na nauczycieli, którzy przychodzą.
No płacą za nauczycieli, prawda? I płacą za świetlicę.
No tak. No mają jakiś tam uzgodniony budżet po prostu. Ale chodzi o to, że to nie jest firma wtedy, nie?
Okej, okay, tak. Tylko
może to być też... fundacja, stowarzyszenie albo coś tam, albo każdy może po swojemu.
Ile osób jest zazwyczaj, albo z twojego doświadczenia w tym, w której ty pracujesz w kooperatywie, to ile jest osób w takiej na przykład...
Wiesz co, to są takie miejsca, myślę 20-30 dzieci.
Okej, okay, to całkiem sporo.
Podstawówkowe na przykład, ja mam takie, nie? Takie też są, ale są mniejsze, większe, jeszcze większe. Są też takie miejsca, które nazywają się wolne szkoły, wolna szkoła. To już też działa jako fundacja, firma, to już zależy, jak to się tam zarejestruje. Dzieci są właśnie w edukacji domowej, czyli są zapisane w tym systemie, o którym ci opowiedziałam, ale rodzic płaci normalne, czesne tej instytucji, tej wolnej szkole jakiejś. Te wolne szkoły mają swoje nazwy i swoje formy prawne. I tam jest taka jakby swoboda osób dorosłych, które uczą, swoboda właśnie w nauczaniu, czyli nie musisz korzystać z podręczników, możesz, nie musisz.
Okej, czyli nie ma takiego programu, który musisz jeden do jednego po prostu...
No musisz dziecko przygotować do tego, żeby zdało egzamin, więc ten program ministerialny, MEN-u, gdzieś tam jest i trzeba to jednak spełnić. Ale to, w jaki sposób nauczysz, to już jest twoje. Nie? Ja na przykład uczyłam, nie wiem, wymyśliłam kiedyś klub detektywistyczny, nie? I prowadziłam dzieciom klub detektywistyczny, gdzie było dużo edukacji społecznej. Ja tam nawciskałam, nie? Na przykład. Albo miałam pracownię bajek z dziećmi, gdzie była zarówno lekcja informatyki, bo uczyliśmy się pisać na komputerze, odpalać Worda i każdy pisał, ale też tam akurat robiłam im bardzo dużo takiej pracy na wyobraźni, na współpracę i tak dalej. Albo też uczyłam angielskiego, bo ja lubię ten język, nie? I po prostu raczej ich uczyłam dogadywania się i w ogóle chęci komunikacji z drugą osobą w języku angielskim, niż po prostu wkuwamy. Więc jakby ta realizacja nauki może wyglądać inaczej. Zwykle właśnie jest oparta na relacji, na bliskości, mentoringu, do dorosłych dzieci mówią często po imieniu. Mhm. I to jest takie miejsce, ta wolna szkoła, w której się buduje społeczność taką zaangażowaną, nie? Że wszyscy jesteśmy w tych samych wartościach, mhm. na przykład.
A czy masz jakieś w ogóle doświadczenie na przykład ze szkołą w chmurze? Czy to jest temat, który nie jest ci bliski? Tak z ciekawości tylko pytam.
Byłam u nich kiedyś na rozmowie rekrutacyjnej. Właśnie na stanowisko takiego mentorki w liceum. Także byłam tam u nich na miejscu też, bo oni mają siedzibę. Mhm. No i tak sobie ich obserwuję. Ale nie powiem ci dużo, jak
Dobra.
Oni działają.
Nie, no to czy... tak tylko z ciekawości zapytałam.
No ale wiem, że rzeczywiście też... najbardziej ich widać, bo ich najbardziej ministerstwo ściga. Mhm. Bo tu też chodzi o tą jakby kontrolę edukacji. Nie? Oni tam mają, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy uczniów, nie wiem, w formule online'owej. Mhm. Naprawdę nie wiem ile, ale to jest dużo. No i to podejrzewam, że to jest trudne dla ministerstwa skontrolować taką ilość mhm. w jakiś sposób. Nie? Więc wiem, że oni mieli jakieś kryzysy. Związane. Mhm.
A powiedz mi, Zosiu, czy twoja neuroróżnorodność pomaga ci jakoś w pracy z dziećmi?
Bardzo. Bardzo, bo razem z nimi siedzę na podłodze, robię fikołki, trzymam nogę za głową. Mam przy nich, ponieważ dzieci mają swobodę ruchu.
To ty też ją masz.
To ja nie muszę się kontrolować, nie? No bo tak jak, mhm. nie wiem, pójdę, nie wiem, do urzędu czy coś tam, to nie położę się na podłodze, a z dziećmi właśnie możemy się położyć mhm. na podłodze i sobie pogadać. Więc moja neuroróżnorodność bardzo mi pomaga z dziećmi. Kiedyś moja psycholożka od ADHD mi powiedziała, że ja mam taką czystą dziecięcość w sobie, która pomaga mi też w rozumieniu dzieci. Czyli jakby w takim empatycznym, no nie takim rozumieniu, no tak, jestem, rozumiem, słyszę, tylko ja autentycznie ich umiem odczuwać. Po prostu. Umiem się jarać, jestem ciekawa tego, co tam, jak wygląda ta nowa gra komputerowa. Jakoś takich czuję i rozumiem. Ja mam też takie podejście, że dużo cech ADHD to jest, nazwijmy, taka infantylność na przykład, nie? Bo te ruchy, tak? Jakby ruszamy się czasem jak dzieci. Nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy bardziej.
Też można czasami wyczytać właśnie w książkach, że to jest taka późniejsze właśnie dojrzewanie, że właśnie więcej, tak jak mówisz, jest takiej niedojrzałości.
Tak.
Ciekawe, też tak, z tą potrzebą ruchu.
W ogóle, no bo to jest zaburzenie rozwojowe. Tu też podobno, nie czytałam tych badań naukowych, ale jest tak, że osoby z ADHD naprawdę później się rozwijają psychofizycznie.
Mhm. Ja to czytałam chyba w tej książce właśnie, która tam leży za tobą, w tej żółtej. Tak. ADHD, później wam jeszcze w opisie odcinka podrzucę tytuł.
Tak, to rzeczywiście się później dojrzewa. Ja miałam 18 lat i dopiero wtedy zaczęłam się rozwijać fizycznie i wydaje mi się, że psychicznie też bardziej po prostu. A jestem jakby, mam dojrzałość emocjonalną bardzo dużą też, nie? Więc to nie wynika, tak sobie myślę, że ta infantylność może być w niektórych obszarach. Nie?
Tak, bo to też nie jest tak, że jesteśmy tylko infantylni albo tylko dorośli. Tak. Każdy gdzieś z nas ma w sobie trochę dziecka. Zależy też, ile go widzimy, ile dopuszczamy. Też jak szybko się go może pozbyliśmy gdzieś.
Trochę tak. Na przykład jak chodzę z moim psem, który tutaj sobie leży pod stołem, przez pasy, to ja zawsze sobie kucam na pasach i sobie tak we dwójkę sobie tak siedzimy na tej podłodze, nie? Ale jakby ja już nie mam, mi to nie przeszkadza. W sensie nie boję się żadnych ocen.
Masz dużo swobody.
Mam dużo swobody i akceptacji na to po prostu. Lubię czuć się dobrze.
Też
po prostu.
Jak sobie kucasz, to wydaje mi się, że nikomu nie sprawiasz tym krzywdy.
Ale
w sensie,
to nie jest normalne. Ale nie, no nikomu nie sprawiam nic złego. Ale mam tego dużo w sobie. No, jakby mam też dużo spontanu, czy impulsywności po naszemu. Jak będzie trzeba, wejdę na drzewo i to też jest okej. Wejdę na latarnię i to też jest zabawne. to jest może trochę o niedostosowaniu społecznym, też tak mówiąc, definicjami objawów, nie, ADHD. Myślę, że kiedyś tego miałam dużo więcej. Tak. I tak.
A kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że możesz mieć ADHD?
Siadłam kiedyś obcym ludziom do samochodu, słuchajcie. Ale właśnie, tak, a propos impulsywności i niedostosowania społecznego.
Ale z jakby taką pewnością, tak?
W sensie, że wiedziałaś... Tak, ja wracałam z jakiejś imprezy, nie wiem, druga w nocy czy coś, tam to było nas, nie wiem, początek studiów, koniec liceum, nie wiem. I wiedziałam, że autobus nocny będzie za pół godziny, a ja mam ogólnie bliziutko na piechotę do domu z tego przystanku, nie wiem, z 15 minut. A tak to w ogóle samochodem to 5 minut, nie? I podjeżdża samochód, w środku czterech takich byków siedzi, takich, no tak... Stereotypowo powiem, takich kiboli, nie? I oni otwierają okno i przepraszam, a którędy dojadę na ulicę Sielecką? A ja powiedziałam, a to wpuśćcie mnie do samochodu, to ja wam pokażę. Nie? Więc jakby... I oni, dobra, no to zajebiście, super, coś tam, otwierają drzwi. I ja siadam po środku, po lewej jeden, po drugiej drugi, z przodu dwóch, zamykają drzwi i oni, ha, 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 dobra, to jedziemy do lasu, nie? A ja z nimi, ha, ha, ha. I zawieźli mnie do domu, tam gdzie chciałam, świetnie.
No, ale tak, to jest trochę sytuacji... o tym kawałku impulsywności, prawda?
Oj, tak, bardzo. I takich sytuacji trochę w życiu miałam rzeczywiście.
No, myślę, że nie będziemy już się tak zagłębiać, ale to jest ważne, w sensie tak, że tak. Myślę, że dużo słuchaczek albo słuchaczy też może po prostu gdzieś sobie przypomnieć, prawda? Właśnie też ze swoich wcześniejszych lat, więc no to jest w ogóle...
Ja miałam kilka takich sytuacji, ważne. Że niechcący doprowadzałam do sytuacji po prostu stresującej. Nie wynikło dobrych chęci. No ostatnio tak, tu wpuściłam kuriera na przykład. Mhm. Lolek, mój pies, był zamknięty tam. Mojego narzeczonego nie było. Ten kurier tu wszedł. W ogóle była strasznie śmieszna historia z nim. Ale on był taki od początku też jakiś taki zerwający, podrywający, jakiś taki... No nie wzbudzał zaufania, ale zapytał się, czy może skorzystać z toalety. Ja mówię, no dobra, oczywiście. No taki ludzki kawałek, nie? Ale potem jednak się zestresowałam.
Zestresowałaś się, właśnie.
Wzięłam telefon i taki klasyk, zaczęłam udawać, że głośno,
że
tam
kimś rozmawiasz,
że ktoś tu zaraz przyjdzie, nie?
Mhm. Czyli jakby później wchodzi dopiero to myślenie, takie racjonalne.
Tak, że albo wchodzą jakieś emocje, nie? Czyli to jest jakby działanie z impulsu, a potem jest takie, co ja zrobiłam?
No tak. I się, tak, w sumie trochę niepotrzebnie, ale właśnie się wprowadza większe zamieszanie i stres.
Tak, ale są też miłe rzeczy. No, jak ktoś kichnie w autobusie, to ja zawsze odpowiem na zdrowie, na cały autobus.
I ktoś się ucieszy.
Wszyscy się wtedy śmieją, więc jakby takie sytuacje też są, nie? Mhm. Albo idzie pan, też to jest prawdziwa historia, idzie pan, który ewidentnie był po wylewie, cała lewa strona kusztykała, to był czerwiec i kwitł wtedy jaśmin, mój ulubiony krzak. I wtedy zawsze garściami zrywam jaśmin. I miałam właśnie garść jaśminu, idzie ten pan, ja do niego podchodzę, mu wkładam bukiet w koszulę, nie? Jakby do kieszeni. I idę dalej, nie? Więc jakby takie rzeczy. To trochę jak z filmu Amelia. Ja uważam, że ona była też za ADHD totalnie. Więc
muszę sobie przypomnieć ten film.
No, polecam. Więc takie sytuacje też są. One są też niegroźne. Są miłe. No ale to nie, tak się nie robi, pani Zosiu. Tak się nie robi.
Pani Zosiu, a co się stało w pani życiu, że poszła pani Zosiu, pani pod diagnozę 1,5 roku temu?
To, że ja mam ADHD, to czułam od zawsze, nazwijmy to, tylko
wydawało mi się... A rodzice też czuli? Czy raczej nie?
Wiesz co, z nimi rozmawiałam w dorosłości. To byli tacy, że się w ogóle nie zdziwili.
Okej. Okay.
Że tak, nie, no tak, oczywiście, ty też tak dużo gadałaś i się ruszała i że to jest dziwnego. Mi się wydawało, że ADHD to tylko jest jakby ruchliwość, więc ja uważałam, że no mam ADHD, bo się dużo ruszam i mam potrzebę tego... ruszania się. Potem pracowałam w takim miejscu z innymi terapeutami, terapeutkami, gdzie wiadomo, jak się pracuje z innymi specjalistami, to się diagnozujemy nawzajem. No bo to jest rodzaj zabawy, jest takie, ty też to masz, a nie, no co, ty tego nie mam. No i tak sobie pomyślałam, że dobra, to sobie tak zrobię. Na studiach też mi zawsze wszyscy mówili, Zośka, ty masz ADHD. Ale to było takie oparte zwykle na takim gadaniu, no każdy mówi, no ja mam takie ADHD, bo coś tam, nie? O, ja mam taką depresję, bo się źle czuję. Chodzi mi o używanie takich słów po prostu w życiu codziennym, że to po prostu ludzie robią. No i potem tak, jakby mam szczęście, bo moja znajoma, ona prowadzi diagnozy, więc ja jej powiedziałam, Julka, no weź, sprawdzimy. No i wyszło, tak, że mam, rzeczywiście. I potem... to mi diagnoza mi jeszcze sprowokowała do takiego pogłębienia samoświadomości, szukania wiadomości w ogóle na ten temat, co to jest to ADHD, ale głębiej, nie tylko ruchowo.
Tylko ogólnie.
Tylko co tam się dzieje w środeczku. Bo to, że u chłopców zawsze widać bardziej ADHD w ruchu, przede wszystkim w ruchu, a u dziewczynek to tam z tych też takich klasycznych względów kulturowych, sieć prosto, nie, rączki na kolanka i tak dalej, ustaw dziób, to u dziewczyn wychodziło w mikroruchach, ale przede wszystkim w środku, czyli w środku w tych różnych procesach myślowych, nie? U dziewczyn to zwykle jest machanie długopisem, kręcenie włosami, albo coś tam sobie rysuje cały czas. Tak to widać było w szkole, więc nie widać w związku z tym w porównaniu do chłopaków, którzy szaleją i skaczą. Ale ten świat w środku jest bardzo skomplikowany. Jest taki, jak to mnie nauczyła moja psycholożka, jest takim bluszczem, który się rozrasta. Z jednej gałęzi idzie w drugą, potem w kolejną i ten bluszcz jest wszędzie.
Ale też może być piękny.
Oczywiście, oczywiście, że tak.
Wszyscy lubimy rośliny.
To prawda, nie? To widać.
Ale tak, ale jak się za bardzo rozrosną, no to faktycznie, więc można szukać wiele metafor, myślę.
Tak, no to stronę, jest, nie? Te myślenia są super, no bo to daje pełno kreatywności, szukania rozwiązań, w ogóle to jest takie nastawienie na szukanie rozwiązań. Dużo spontaniczności, no bo to przychodzi, no to co widzisz, to nagle myślisz o tym, nie? A więc to jest wszystko fantastyczne.
A jakie są takie trudności, nad którymi pracujesz teraz?
Bo to wszystko jest męczące. Tak. Po prostu. To wszystko jest męczące. To, co się dzieje w środku. Próba, nie wiem, maskowania potrzeby ruchu. To jest po prostu męczące. Dlatego ja już wypracowałam w sobie, że jak chcę się ruszać, to się ruszam. Po prostu. Jak muszę wstać, to wstanę. Już mi nie jest głupio. Kiedyś mi było głupio w pracy, nie? Że siedzę 15 minut przy komputerze, a potem się pytam wszystkich, czy chcecie coś ze sklepu i robię trzy rundki wokół miejsca, w którym pracuję, nie? No bo było mi głupio. Ale jak pytasz o trudności, to u mnie przede wszystkim strasznie duża wrażliwość. Ja się śmieję, że ja mogę oddać naprawdę mini mojej wrażliwości jakiejś osobie bez wrażliwości i nadal będę miała dużo. Bo ta wrażliwość ma w sobie brak odporności na stres i wszystko mnie stresuje, nawet jak siedzę w korytarzu, czekam na lekarza. Mhm. I jakby to jest stres, który nie ma przełożenia na realność, bo przecież nic się nie dzieje, no. Ale jednak jakby ten stres jest wszędzie. Bo to, co jest trudne, że nasze mózgi ADHD-chowe nie oddzielają bodźców w ogóle. Nie potrafią znaleźć priorytetu, czy mam słuchać teraz tylko ciebie, albo coś tam. To jest trochę tak, jakby nas zalewała cały czas wielka fala z Portugalii na Cabo de Gata, tam gdzie ludzie surfują najwięcej. I wyobraź sobie, że ta fala to są bodźce. Wzrokowe, słuchowe, wąchowe, informacje, kontakty, emocje, chlub. Nie? I tak cały czas. I mózg ADHD nie ma bariery przed tym w ogóle. Więc cały czas jest się taką gąbką, jest się mokrą pod tą falą. To jest po prostu strasznie męczące. Ja po takim dniu intensywnej pracy, ja jestem kompletnym flakiem. Znaczy no intensywnym, dla mnie intensywnym, właśnie ze względu na to, że nie mam bariery. Nie? Teraz jak wiem, że czeka mnie trudny dzień, dużo emocji, dużo spraw, dużo informacji, dla mnie dużo, to wtedy sobie biorę na przykład lek, nie? Na ADHD, metylofenidat i odkryłam, że po pierwsze mogę oddychać. Nie wiedziałam, że się oddycha normalnie. Nie? I to mi daje taką barierę, że ta fala, która do mnie przychodzi, ona jakby trochę jednak się odbija, jakbym przestała za szybą.
Tylko wtedy, kiedy wiesz, że właśnie czekać taki cięższy dzień?
Tak, ja mam dogadane z moją psychiatrką, że z racji mojego zawodu i wysokich umiejętności strategii radzenia sobie z objawami ADHD, bo się tym zajmuję, to biorę sobie to doraźnie, po prostu. W moim przypadku nie ma sensu, żebym brała codziennie, po prostu.
Ale czujesz różnicę, jak już
tak,
weźmiesz
czuję. Takiej... Totalnie czuję, bo na przykład jak mam te sprawy księgowo z liczbami i z literkami, co wszystko mi się plącze i wymaga ode mnie dużo czasu, energii, pracy, to takie rzeczy potrafię zrobić wtedy szybciej i z lepszą koncentracją, czyli wiem, że nie ma tam błędu chyba. Ale tak, no. To mi pomaga wtedy.
A jakie masz jeszcze strategie takie na radzenie sobie właśnie, jak jesteś jakaś przemęczona albo dużo się dzieje?
Czy strategię, żeby się nie przemęczyć?
Pytanie, albo strategię, jak już jest męcząco, co wtedy robić, albo właśnie takie strategie zapobiegawcze, prawda? Bo jakby są...
No jak jestem zmęczona, w sensie tak wypompowana, wiesz, ja się doprowadzałam do wypalenia zawodowego co miesiąc, bo wszystko naraz, ani nie umiem wybrać priorytetów, wszystkie bodźce mnie zalewają, dzieje się strasznie dużo, to ja wracałam do domu i byłam trupem. Nie było mnie dla innych w ogóle i dla siebie, absolutnie.
A było, czyli nie było tam w ogóle miejsca na odpoczynek?
Nie, to było zdechlak, nie umiałam. W sensie, no nie, to było za duża ta fala była, nie? Więc to było strasznie trudne. Ale nie wiem, czekaj, bo się pogubiłam. Ty pytasz o to, jak ja odpoczywam?
To teraz przejdźmy może właśnie. Tak. Skupmy się na tym.
No właśnie, to ja się uczę. Uczę się odpoczynku. Nie, bo to jest trudne rzeczywiście. Dzisiaj sobie robiłam taką tabelkę, gdzie ten odpoczynek mam w ciągu dnia. I na szczęście jeżdżę do pracy rowerem. I rower jest dla mnie odpoczynkiem. I wychodzę z psem na spacery, co też jest dla mnie odpoczynkiem. Dobrze, że mam tego psa, bo on mnie trochę zmusza do odpoczynku. Ale na przykład tutaj na lodówce jest taka tabelka, widzisz?
Widzę.
To jest taka tabelka małych rzeczy, małych zadań to do na każdego dnia. Tam jest na przykład branie witaminy omega 3, 6, 9 czy witaminy D. To już jest jako jedna rzecz, ale mam wpisany hamak. Bo ja tutaj mam taki fotel brazylijski, czyli taki jednoosobowy hamak. I wiem, że muszę tam usiąść. Nie? Żeby odpocząć. I ja wiem, że mam to na liście, więc ja tam usiądę i rzeczywiście odpocznę. Prawda? Bo mam listę zewnętrzną. I to są małe rzeczy.
Dlatego... Tak, bo to są takie strategie, nie?
Właśnie. Tak, i to właśnie jest strategia na odpoczynek. Ja bardzo lubię też naszą kanapę i bardzo na niej odpoczywam. Po prostu leżę tak i strzelam te seriale i to jest ekstra. Bardzo fajne. Uwielbiam seriale. W najgorszych kryzysach oglądam seriale koreańskie.
Nie znam. Możesz
nie polecam. Polecić. Straszny kicz.
Ale można odpocząć.
Tak, totalnie. Bo to są seriale, które... Ponieważ w ADHD u mnie jeden z głównych objawów to jest ta impulsywność myślenia. To się nazywa myślenie rozgałęzione. Czyli jak masz drzewo, pień i z niego odchodzi gałąź, a z każdej gałęzi dwie kolejne gałęzie i kolejne. To tak jak się, wiesz, strukturę drzewa rysuje. To jest u mnie w mózgu. I potem z tej gałęzi, która jest najwyżej, przechodzę do tej, która jest najniżej, a potem z powrotem. I to jest męczące. A jak na przykład oglądam serial, to trochę tak, jakbym podłączyła kabel do mózgu i ktoś myśli za mnie. Nie? I wtedy odpoczywa mi głowa. Tak samo robię ze scrollingiem po prostu. Przeglądam sobie Insta, to też jakby mi ktoś włączył kabel do mózgu i też odpoczywam.
A nie masz takiego momentu, że jesteś przemęczona, w którymś, że już jest jakby za dużo tego scrollingu?
Albo nie, no jestem oczywiście. Czasami tak. Jak najbardziej. No szczególnie, że ja też pracuję telefonem. Bo zapisy do mnie do gabinetu są głównie przez Instagrama, więc tam ludzie do mnie piszą, coś tam trzeba zrobić z tą promocją. Tam mam też tabelki excelowe, messengerowe, mail, wiecie, no to telefon, nie?
No ale takie strategie pracowe masz, z tego co widzę, opracowane.
Mam, tak. Staram się mieć. Leki też są strategią dla mnie, jeżeli wiem, że się dużo będzie działo, że właśnie już buduję sobie tą barierę. Jak na przykład jakby w dni, w które pracuję w gabinecie, nie zajmuję się szkołą, w drugą stronę trochę trudniej, ale mam to bardzo porozdzielane. Jak kończę pracę, to kończę pracę. Staram się od razu wyjść i nie przedłużać. Nie? Więc, ale to jest, takich rzeczy musiałam się nauczyć, bo jak ja się doprowadzałam do takich stanów leżenia na ziemi kompletnie, z wyczerpania, no to teraz się musiałam uczyć od początku. Dlatego też wracając do pracy w szkole, zaczęłam robić psychoedukację z psycholożką.
Nie? Czyli zapisałaś się na tą terapię właśnie w kierunku ADHD?
To nawet nie jest terapia tylko to już coaching taki, psychoedukacja. My tam nie dotykamy ani traumy, ani jakichś źródeł, tylko tam mamy okulary tylko na objawy. Ja powiedziałam psycholożce właśnie, że mam kilka trudności, które jakby mają wpływ na moją codzienność i skoro mam 35 lat, to ja już nie mam tych strategii. Nie? Skoro nadal tego nie mam. I to właśnie jest ta wrażliwość i stres, nie? Totalny chaos organizacyjny. Jak właśnie Ola, psycholożka, zapytała się mnie, jak ja prowadzę działalność. I się okazało, że mam kalendarz papierowy, dwa kalendarze online'owe, trzy zeszycinki, jeszcze jakiś zeszyt w gabinecie, że kontakt z klientem to jest Instagram, Messenger i mail. I SMS, nie? Chodzi o to, że tego dużo mam. Więc ona mi taki chaos ten organizacyjny stara mi się
starać się pokazać w ogóle, że jest ten chaos.
w ogóle mi go pokazała i ona też właśnie użyła tutaj metafory bluszczu, nie? Że ja się tak rozrastam, że do jednej listy zrobię jeszcze jedną kolejną listę, bo będzie bardziej czytelna. Nie? Jakby to jest cały czas tym samym. Ona też mi mówi, też a propos odpoczynku, że mam, ja prowadziłam zawsze 60-minutowe konsultacje, czy tam spotkania z dzieciakami w gabinecie, a dzięki niej będę skracać do 50 minut, bo wtedy mam 10 minut przerwy między każdym.
Myślę, że to jest też taki właśnie dziś standard trochę często, że
tak,
do 50 minut
każdy... Dokładnie, ale to ADHD wpływa tak, że przecież ja mogę więcej. No, ja tak, nie ogarniam czasu. Ja nie ogarniam tego czasu, skoro mam ten czas. On nie jest dla mnie w ogóle konkretny, to jest raczej coś, co płynie. To ja muszę się nauczyć tym zarządzać. Nie? Ja miałam tak, że potrafiłam mieć, nie wiem, 5 dzieci, jeden po drugim, nie? Kończę o 16 już mam kolejny, kończę o 17 kolejne, nie? Więc teraz jakby tak na sucho sobie wprowadzam różne strategie i umiejętności.
Tak, ale właśnie bardzo ciężko jest samemu. Ja w tamtym tygodniu przyszłam z moim kalendarzem do mojej przyjaciółki, mówię: Ola, zobacz, ja nie mam ani jednego wolnego dnia w przyszłym miesiącu, w październiku. I to nie chodzi o to, że mam całe od dnia do nocy, tylko że mam co najmniej jedną pracową rzecz każdego dnia. I mówię: jak ja do tego doprowadziłam? Ja mówię: ja nie wiem, jak ja do tego doprowadziłam. Ja nie chcę, żeby to tak wyglądało. I byłam naprawdę zrozpaczona tym, że nie wiedziałam, kiedy to się stało. Jak właśnie każdej kolejnej osobie mówiłam, że super, pewnie dam radę, to jeszcze tą zmianę wezmę, tamtą zmianę wezmę, tu zrobię, tam sfotografuję, nagram podcast i sobie teraz myślę, jak właśnie to zatrzymać. I że jest bardzo, bardzo ciężko i już później można przyjść i siedzieć i patrzeć tylko w ten kalendarz. Ja tak mam. I sobie myślę: nie no, trudno, jest mi trudno.
Jest trudno, nie?
Jest, no ja mam, jest bardzo, chaos.
No. Ja mam bardzo podobnie, no ja jakby też, ta moja psycholożka się pyta: Zosiu, a ile masz takich inicjatyw, że ktoś cię o coś prosi? Tak po prostu, no bo jakby zajmuję się dziećmi i mam telefony od bliższych znajomych czy dalszych: Zosia, słuchaj, bo ja nie wiem, bo nie chcę włożyć butów rano. No przesadzam, ale chodzi mi o to, że równi ludzie się do mnie odzywają w takich sprawach: weź do mnie, pogadaj, bo już nie wiem, co z tym zrobić, nie? I to jest ludzkie, chętnie pomogę. Ale jak mam dużo takich spraw, to się okazuje, że jest trudno. Mhm. Więc ja się też uczę: słuchaj, jak chcesz się ze mną spotkać i obgadać, to się ze mną umów. Możemy pójść na kawę, jeżeli to jest bliska osoba, albo umów się ze mną na konsultację. Nie? Jakby rzeczywiście bardzo się staram i uczę. I to dlatego właśnie wchodzę w ten coaching ADHD, żeby zacząć odpoczywać też i tak, ten chaos
ogarnąć. Więc więcej dla siebie trochę tego czasu, tak, prawda? Tak, żeby tak jeszcze pobyć ze sobą po prostu, tak, a nie tylko ze sprawami, które są satysfakcjonujące, no bo na pewno są. A Zosia, powiedz mi jeszcze, jak ADHD w kontekście relacji romantycznych.
Tak, to jest zabawne. Ja się śmieję, że mój już narzeczony może napisać książkę.
Jest specjalistą.
O objawach, jest specjalistą. No to jest, my mamy tego farta, że on kończył, tam zrobił jakiś kurs o mediacji, gdzie jest mniej więcej porozumienie bez przemocy. Nie wiem, czy kojarzysz NVC. Ja też z racji mojego zawodu dużo tego robię. I ten język u nas funkcjonuje.
Super.
Nie? Więc zamiast się przerzucać błotem, bo ty zawsze, a ja nigdy, my jakoś, wiadomo, że się kłócimy też o bzdety i się, nie wiem, krzyczymy czy obrażamy, bo jesteśmy też ludźmi, ale gdzieś tam w tych różnych naszych konfrontacjach szukamy rozwiązań. I na przykład, tak jak on lubi mieć czyste blaty, czyste stoły, żeby tam nic nie było widać, bo on wtedy odpoczywa, no to ja się rozbiorę tam, gdzie stoję, wracam do domu, to zostawię tutaj plecak, a dokumenty położę tu. No i to były takie klasyczne nasze mini kłótnie, że on sprząta to wszystko, żeby te blaty były czyste, bo on wtedy odpoczywa, a ja wtedy na niego krzyczę, że znowu mi gdzieś to przyłożył i ja nie mogę tego w ogóle znaleźć. Bo tam ja mam w głowie taki rodzaj mapy, że tam, gdzie coś położę, tam wpisuję to w mapę w głowie, tam leżą dokumenty na przykład, nie? No ale musieliśmy się tu jakoś dogadać i wymyśliliśmy, że w każdym pokoju, właśnie tu za tobą jest jeden kosz, na blacie zawsze był drugi, na blacie w kuchni taka skrzyneczka, w sypialni jeszcze jedna, że jak on sprząta moje rzeczy, to on wkłada do tego kosza. Pudła,
do pudła, tak.
Dzięki temu teraz tam widzisz mnóstwo ubrań, nie? Bo akurat tu, gdzie stałam, to się rozebrałam, tak, to i to wszystko jest tam. Ale mniejsze rzeczy są w innym koszyczku. Tutaj, to nie widzisz, za tą słupem. Także jak widzę, że moje rzeczy zniknęły, to wiem, że są w którymś pudle.
I zazwyczaj pewnie tym gdzieś najbliżej.
Zazwyczaj tak. To nie zawsze mu się udaje, no ale jakoś się staramy. to zrobić. I to jest fajny tip rzeczywiście w kontekście takim sprzątania po prostu.
Tak, jeżeli dwie osoby faktycznie mają różnie, no to ten system pudełkowy, ja jestem pod wrażeniem.
Jest niezły, no. Ja też mu zawsze mówię, że jak nie widzę, to dla mnie nie istnieje. W sensie, że jeżeli on mi schowa buty do jakiejś innej szafy, to ja w mojej głowie nie ma tych butów, nie? I to jakby cały czas teraz muszę, cały czas jakoś mu to tłumaczyć. Raz działa, raz nie działa, wiadomo. My, jeżeli chodzi o sprzątanie w domu, jesteśmy oboje bardzo wyluzowani, bo sprzątamy wtedy, kiedy nam się chce, albo ktoś ma przyjść, tak jak dzisiaj. Więc tak sobie robimy. Ja nie znoszę gotować, bo w ogóle jedzenie nie jest dla mnie ważne. To też jako objaw za ADHD, że nie mam kontaktu z głodem. I w związku z tym nie robię zakupów. Chyba, że żółty ser, majonez, pomidor i chleb, nie? Jakieś takie proste mleko do kawy, takie proste rzeczy. A on kocha gotować, więc to jest najlepsze. Więc jak on gotuje, to jedzie sobie na zakupy, gotuje i wtedy sobie coś jemy, ale mamy też takie dni, tak jak od tygodnia na przykład, że nasza lodówka jest absolutnie pusta i się rozpieszczamy i sobie coś zamawiamy czasami, nie? To też jest w porządku.
Ale też wtedy masz więcej czasu właśnie na te inne rzeczy. Bo tak, no jak tak, już się nie ogarnia tego dnia, prawda, że już jest wypełniony po brzegi i jeszcze do tego dojdzie zaplanowanie, co ugotować i gotowanie.
Nie, w ogóle nie, w ogóle ja nie gotuję nic. Makaron z pesto to jest moje ulubione danie.
Studencki klasyk, ale...
Tak, ale jeszcze z takich trudności relacyjnych...
Albo z dobrych rzeczy.
Impulsywność w gadaniu. Ja przerywam na potęgę, bo mam tak, że jak nie powiem teraz, to zapomnę. Albo jak ktoś chce skończyć... zdanie, a ja już wiem, jaki jest sens, to ja w tym momencie już wchodzę. I to jest rzecz, na której się nie da zapanować. To nie jest intencja, że chcę pokazać, że mam rację, tylko po prostu na Boga tak mam. Nie, jakby no nic się z tym nie zrobi, nie? I to jest coś, co prowadzi, doprowadza Wiktora do szewskiej pasji, tak się mówi?
Tak.
Dzięki. A rzeczywiście on mówi, on ma te myśli poukładane, a ja układam myśli mówiąc. Rozumiesz, to zupełnie jest odwrotność mówienia. Nie? On mówi to, co chce powiedzieć, a ja mówiąc myślę. Nie? Bo tak się dużo dzieje tego bluszczu w głowie, że jak ja mówię, to układam. Zawsze tak miałam. Także mama się zawsze z mnie, no nie, że śmiała, ale mówiła, że zawsze byłam gadułą, po prostu potworną. Ale to wynika z tego, że ten bluszcz w głowie, ten trzeba go wyprostować. Nie? Więc ta gadatliwość i przerywanie to jest trudność. Ale... spontaniczność jest świetnym objawem, czyli ten drugi rodzaj takiej impulsywności. Chodźmy, wejdźmy, pójdźmy. Mhm. Nie? To są przyjemne rzeczy. Tego trochę jest. Pomysłowość, a może to, może tamto. To też jest przyjemne. Przez to, że ja mam wrażliwość na wszystkie bodźce, nie? Bo jest ta fala, ten mózg, co nie priorytetyzuje, to ja widzę wszystko i czuję wszystko, co też jest ekstra. Bo zwracam uwagę na małe szczegóły. I te małe szczegóły dla mnie są takim, to karmi związek, relacje. Mhm. W sensie, że tak jak, nie wiem, czy tu widziałaś taki karton.
Tak, był karton.
Był tutaj na stole stał, nie? Że mam najfajniejszego chłopaka na świecie, czy coś tam. To są takie małe rzeczy, które dla mnie są naturalne, ja je lubię robić. Ja tu kupię ciastko, tu coś tam, nie? I jakby ja widzę takie małe rzeczy. I Wiktor też zaczyna już to widzieć po prostu i też taki być tutaj na przykład. On kupił tą roślinkę i tamtą, którą wisi i tu przykleił zdjęcie swoje, a tam moje, nie? To jest jego roślina, tam jest moja. To takie małe, malutkie rzeczy, które też mają...
Budują bliskość.
Budują bliskość, nie? Ale jakby też, ja wiem, że to jest objaw u mnie za ADHD, jakby to wynika też dużo z tego, że ta zmysłowość jest taka mocna. No nie, dużo można... To jest ciekawe pytanie, no, co jest charakterem, a co jest objawem. Nie? Tutaj
tak, to jest
akurat w relacji dyskusja. To jest trudne. Na pewno łatwiej pokazać te rzeczy, które utrudniają. Mhm. Myślę.
Zosia, będziemy powoli kończyć.
Dobra.
Ostatnie pytanie, bo obalimy mit. Jaki jest według ciebie największy mit dotyczący ADHD?
Że z tego się wyrasta. To jest moim zdaniem największy mit, bo to się po prostu ma, bo to jest zaburzenie rozwojowe, to po prostu się ma. Nie? Mhm. Można mieć mocniejsze objawy lub mniejsze, zależy od twojego środowiska. Czyli na przykład jak ja pracowałam w podstawówce, gdzie było głośno, dużo się działo i było dużo wszystkiego naraz, to wychodziłam bardziej zmęczona i miałam większe te objawy, a jak pracuję w spokojniejszym miejscu, to mam mniejsze te objawy. tego się nie wyrasta, moi mili, to się ma. Oraz no drugi taki klasyczny, że ADHD mają tylko chłopcy. Na nich to najbardziej widać, na tych podstawówkowych chłopakach.
A jak teraz w swojej pracy, bo ty cały czas masz kontakt z dziećmi, widzisz, że faktycznie u dziewczynek jest jakoś więcej trochę tych diagnoz, czy raczej...
No ja mam zdecydowanie więcej chłopców. A. Nadal cały czas się diagnozuje dużo chłopaków, ale rzeczywiście przez to, że pojawia się taka debata społeczna o diagnozowaniu dziewczynek, coraz więcej dziewczyn, na przykład łatwo to widzieć, jakby zobaczyć na Instagramie, te wszystkie influencerki teraz mówiły, też mam ADHD i to jest super, jakby każdy sobie to odkrywa. Ja teraz też mam spektrum autyzmu, nie zawsze czułam, że coś jest nie tak, więc przez to, że to wychodzi teraz ze świata dorosłego, to wkracza do obszaru parentingowego i wtedy matki wszystkie widzą swoje córki, jakby ten element diagnozy dziewczynek też się pojawia coraz częściej rzeczywiście. Ale jest jeszcze jeden mit, że Zosia, ty nie wyglądasz na ADHD. to się nie wygląda. To się ma. To nie jest deformacja twarzy i coś tam. Nie? To jest po prostu coś, co we mnie w środku. Po prostu. Ale ty nie wyglądasz. Nie, bo jakby ja rozumiem, o co chodzi z tym wyglądem. Często osoby z ADHD na przykład często zmieniają kolor włosów. Nie? Takie rzeczy mają mnóstwo tatuaży.
No ale też masz trochę.
Mam, tak. Tak. Które się robi też impulsywnie. Ten jest impulsywnie zrobiony.
Ale nie jest powiedziane, że jak masz zwykły... nigdy nie zmieniałeś koloru włosów i nie masz tatuaży, to ty nie możesz mieć ADHD.
Nie. Nie. No, oczywiście to jest więcej szansy na to, że to... Nie wiem, może mój strój być bardziej kolorowy, albo mogę się dużo ruszać, albo coś tam. To wynika albo z spontanu impulsu, albo...
Tak, też mam jakiś temperament, prawda? No, jaki no. jest, więc... No, to jest w ogóle bardzo ciekawa dyskusja, moim zdaniem. Już nie na dzisiaj kończymy, ale właśnie gdzie, czy we wszystkim szukać ADHD, czy nie, gdzie jest właśnie nasz temperament, gdzie są te objawy, jak tak. w ogóle rozumieć siebie w tej diagnozie. Myślę, że no, jest wiele pytań, które powinniśmy sobie zadawać, szczególnie dlatego, że właśnie to wchodzi teraz na tematy społeczne i żeby się tak nie zamykać
ale
właśnie.
Ale mam tak, to ci tak dorzucę, bo rzeczywiście robi się coraz więcej diagnoz i o tym się dużo mówi. Ja na przykład jak mam... Ja na przykład wychodzę z założenia, że nawet jak rozpoznaję w jakimś dziecku cechy spektrum czy ADHD, ale widzę, że ma dobre środowisko życia i szkoły i ma zadbany jakiś obszar w tym kontekście, to ja na przykład nie czuję, że to dziecko w tym momencie musi robić diagnozę. Nie?
Tak, bo właśnie jeszcze, no dobra, to ostatni wątek, ale chciałam się zapytać, bo teraz jako dorośli często dostajemy diagnozy i nawet jesteśmy w stanie takie zaakceptować, wiadomo, że nie każdy w ten sam sposób, ale na swój sposób jesteśmy w końcu też, mamy taką ulgę, że już wiemy o co chodziło, a co z dzieckiem, które dostaje, wiesz, taką trochę łatkę i naraz ono się czuje inne niż rówieśnicy, ono jeszcze nie rozumie, że... Jak może to zaakceptować? Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne.
Trudne, ale to jest praca rodzica, to co mówisz. To dziecko samo w sobie tego nie wypracuje.
Nie, to jest właśnie pewnie pedagog, prawda?
Tak. No przede wszystkim rodzic, który musi zaakceptować po prostu, że zawsze tak było i teraz już wiem dlaczego. Jeżeli rodzic ma jakieś lęki, to musi się zająć po dorosłemu tymi lękami. I wtedy jak rodzic będzie gotowy, to dobrze porozmawia z dzieckiem o tym. Nie? I tam jak ja rozmawiam z dziećmi, to dzieci często mają takie poczucie, ale ja nie lubię tego, że tak mam, to dla mnie trudne. Ja mówię, no, ja wiem, że to trudne, ja wiem, no, dla mnie to też jest trudne czasem, nie? No, ale nie jesteś sam, zobacz, pochodzisz z rodziny neuroróżnorodnej, w ogóle jak się, to rzadko bywa tak, że w jednej rodzinie jest tylko jedna osoba neuroróżnorodna, bo to jest po prostu genetyka, więc zazwyczaj ktoś z rodziny też ma i wtedy się mówi o neuroróżnorodnej rodzinie i to już jest łatwiejsze do przyjęcia dla dziecka wtedy, nie? Jak często rodzice zaczynają diagnozować dziecko, to potem ktoś z rodziców też się zaczyna diagnozować. I to jest bardzo wspierające dla dziecka. To jest takie, aha, ja nie jestem sam, po prostu my jesteśmy taką rodziną, nie? I to jest wtedy łatwiej. No, tak.
Dobrze.
Tylko, zastanawiam się, czy ty też chciałaś tym pytaniem zapytać, jak mówić dziecku o tym, czy... Nie. Pamiętam, że raz o tym rozmawiałyśmy, ale nie wiem, czy...
Zastanawiałam się, ale myślę, że już powoli będziemy, bo nam się godzina zbliża. No, dziękuję ci bardzo.
Dobra, dzięki.
Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy kiedyś.
No, zobaczę. Dzięki.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.